Radio RMF 24 to jest program przedpołudniowy, to jest 30 czerwca 2025 roku, to jest też ostatni dzień polskiej prezydencji. Polska prezydencja kończy się po 6 miesiącach i teraz o tej polskiej prezydencji porozmawiamy, ale nie tylko, także o polskiej polityce zagranicznej. Razem z nami profesor Jacek Czaputowicz. Dzień dobry panie profesorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Były minister spraw zagranicznych w rządzie Zjednoczonej Prawicy. Pańskim zdaniem panie profesorze wykorzystaliśmy tę szansę, te pół roku prezydencki?
Wydaje mi się, że ona była poprawna. To jest problem taki, że oczekiwania były nierealistyczne, że my będziemy odgrywać jakąś ważną rolę, jakieś przełomowe decyzje, szczyty organizować. Na to nie było szans, ale to wynika po prostu z pozycji Polski w Unii Europejskiej, w świecie.
Ale z pozycji Polski pańskim zdaniem, czy też generalnie z samego umiejscowienia, czy z tego, jak funkcjonuje prezydencja w Unii Europejskiej, czy inny kraj, powiedzmy, nie wiem, prezydencja Niemiec, prezydencja Francji mogłaby być dużo ważniej, dużo bardziej istotniejsza niż prezydencja Polski?
Rzeczywiście dzisiaj prezydencja nie odgrywa dzisiaj takiej roli, jak jeszcze na początku do traktatu lizbońskiego, tym niemniej ten wpływ jest. Na pewno sprawnie przeprowadziliśmy te wszystkie spotkania, setki spotkań, które prezydencja organizuje w różnych obszarach. Natomiast może inne państwa tak. No na przykład były ambicje jeszcze zgłaszane przez Prawo i Sprawiedliwość organizacji szczytu ze Stanami Zjednoczonymi i w sprawie Ukrainy. No oba nie udało się zrobić i w ogóle nie mieliśmy takich ambicji. Gdyby był PiS przy władzy, też by ich nie było, dlatego że ta sytuacja międzynarodowa jest inna. Szczyt w sprawie Ukrainy organizowała Francja, która nie ma prezydencji. On się odbywał w Paryżu, niektóre spotkania w Londynie. Z czego to wynikało? Po prostu Francja przejęła rolę przywódczą, organizowała misję stabilizacyjną na Ukrainie, gdyby doszło do podpisania pokoju. A skoro Polska powiedziała, że nie będzie w tym uczestniczyć, to w ogóle się pozbawiła jakiegokolwiek wpływu.
Ale to był błąd pańskim zdaniem, panie profesorze?
Ja uważam, że w ogóle to jest błąd, że my nie chcemy się nigdzie angażować, ale na razie mówiąc o tej prezydencji, no po prostu my nie mamy aspiracji i nie było żadnych szans, bo nasze miejsce w Unii, postrzeganie świata Unii Europejskiej jest takie, że my chowamy głowy w piasek, nikt nam nie powierzy takich spotkań. Więc o tyle ona była niezgodne, te oczekiwania były, natomiast to, co zrobiliśmy, zrobiliśmy solidnie na naszym poziomie, tak jak my tą politykę sobie wyobrażamy.
Ale pan powiedział, że chowamy głowę w piasek, jeśli chodzi o politykę międzynarodową, chowamy tą głowę w piasek, dlatego że niesłusznie, zupełnie nie w sposób taki, który szkodzi naszej racji stanu?
Tak, uważam, że niesłusznie, bo na przykład w naszym interesie jest bardzo silne wspieranie Ukrainy, niewykluczanie udziału w jakichś działaniach międzynarodowych, na przykład unijnych, czy koalicji chętnych w sprawie zapewnienia rozejmu na Ukrainie. Do tego jeszcze nie doszło, ale same zgłaszanie tego to spowodowało, że po prostu, żeśmy bez nas te sprawy były decydowane.
Ale widzi pan nastawienie społeczne do tego tematu? Ludzie bardzo się boją, czy to wysyłania polskich wojsk, czy większego zaangażowania, jeśli chodzi o Ukrainę.
No nie przeczę, no dokładnie tak jest. O wszystkie siły polityczne, te główne, mówią, że tak jest nastawienie społeczne i w ten sposób wzmacniają te nastawienie. No i to jest ten główny problem. Ludzie się obawiają wciągnięcia Polski, zaatakowania polskich żołnierzy, są antyukraińscy, myślą o swoim interesie, o wschodniej granicy i tak dalej. No i politycy to przyjmują. Mimo, że moim zdaniem jest to sprzeczne z polską racją stanu i tymi interesami bezpieczeństwa, bo powinniśmy wspierać takie działania, które utrzymają Rosję jak najdalej granicy, czyli gdzieś tam na Ukrainie, gdyby taki rozejm był. Do tego jeszcze sprawa jest o tyle gorsza, że nic nie wskazuje na koniec tej wojny. A my już i tak żeśmy się z tego wykluczyli, bo mimo, że pewnie nie będzie tej misji, to i tak już nikt z nami na ten temat nie rozmawia.
Ale to pańskim zdaniem powinniśmy, w polskiej racji stanu leży to, żebyśmy wysłali polskich żołnierzy na Ukrainę?
Panie redaktorze, pan używa takiego sformułowania bardzo wieloznacznego. Chcę powiedzieć, że żadne państwo unijne, w tym Francja, nigdy nie rozważało wysłania żołnierzy swoich czy innych na wojnę na Ukrainie.
Nie, nie, nie. Mówię o misji stabilizacyjnej.
No to, czyli nazwijmy to tak, uważam, że polscy żołnierze mogliby brać udział w operacji pokojowej, stabilizacyjnej na Ukrainie, tak jak będzie to kilkanaście innych państw, jeżeli by do tego doszło.
Jeśli mówimy o tej prezydencji, zamykając już ten wątek prezydencji w naszej rozmowie, to sam Radosław Sikorski przyznaje, że nie udało się tego załatwić. Mówimy o stosunkach polsko-ukraińskich, czy raczej unijno-ukraińskich podczas polskiej prezydencji, żeby chociażby otworzyć kilka rozdziałów w negocjacjach między Unią Europejską a Ukrainą.
No i nie jesteśmy skuteczni. Są państwa, które artykułują sprzeciw, ale ja widzę też w Polsce takie myślenie, że w naszym interesie, zwłaszcza po stronie PSL-u, ministrów, wicepremiera Kosiniaka-Kamysza, że no w naszym interesie nie jest członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej, bo zabiorą środki na rolników, będą konkurencyjni i tak dalej. Czyli my żeśmy tu działali, chociaż my tego tak nie mówimy, jak ja w tej chwili, ale no, nie byliśmy skuteczni, żaden rozdział nie został otwarty. Jeszcze może zwrócę uwagę na jedną rzecz. Byliśmy w bardzo trudnym okresie, bo to był okres, kiedy Donald Trump przyszedł, uzyskał do władzy, został zaprzysiężony w styczniu. I główny problem był taki, jak będą relacje ze Stanami Zjednoczonymi wyglądać. No i Polska nie odgrywała roli w zbliżeniu. Polska prezydencja nie odgrywała tej roli. Raczej się mówiło o premier Meloni, ostatnio kanclerz Niemiec, Merz jest tym głównym partnerem. My też nie uczestniczyliśmy w tych różnych dyskusjach dotyczących relacji ze Stanami Zjednoczonymi, czyli ta idea jeszcze artykułowana jeszcze rok temu, czy półtora roku temu w czasie rządów PiS, że my tutaj jakiś szczyt ze Stanami Zjednoczonymi, nie. Też spadliśmy tam na jakby tylne miejsce. Chociaż ja pamiętam moje czasy ministeriowania ministra spraw zagranicznych, no byliśmy tym głównym partnerem w Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych. Organizowaliśmy konferencję bliskowschodnią i tak dalej. Teraz my w ogóle też się od tego odwróciliśmy.
Ale pamięta pan, panie profesorze, że Karol Nawrocki, obecnie prezydent elekt, też wyraźnie zaznaczył, że on nie podpisze ustawy, która by uznawała, w której byłaby zgoda na wstąpienie Ukrainy do NATO. Pan wspomniał o PSL-u i o politykach PSL-u, którzy rządzą w tej chwili Ministerstwem Obrony Narodowej, ale też z drugiej strony sceny politycznej też mamy wyraźny sprzeciw, jeśli chodzi o te aspiracje ukraińskie.
Ja się zgadzam. Ja uważam, że to nie jest dobrze, że my zamykamy drogę Ukrainy do NATO, tylko to nie jest żaden teraz problem dyskutowany, bo ani Stany Zjednoczone, ani Niemcy, ani NATO w ogóle nie rozważa tego problemu. On jest przyszłościowy. Teraz to, co jest ważne, to jest właśnie wsparcie dla Ukrainy, członkostwo w Unii Europejskiej. Poza tym, zgodnie z konstytucją rząd prowadzi politykę zagraniczną.
No właśnie.
A prezydent, myślę, że w tych głównych działaniach polskiej polityki zagranicznej, czyli też tych izolacjonistycznych, wykluczenia zaangażowania na Ukrainie, inne kwestie unijne, wesprze ten rząd, bo jego wizja jest taka sama. Ja nie widzę zbyt dużej różnicy między polityką rządu, także w Unii Europejskiej i prezydenta, czy wobec Ukrainy. Dlatego te wsparcie będzie. Chociaż uważam, że ta polityka jest niewłaściwa.
Porozmawiamy, panie profesorze, chwilkę o koabitacji polskiego rządu i prezydenta. Jeśli chodzi o politykę zagraniczną, pan mówi, że te wizje są spójne i że tutaj nie powinno być jakiegoś większego konfliktu.
Główne kierunki tak, no bo ta polityka jest taka krytyczna wobec, może i słusznie, wobec Unii Europejskiej. Mówię o rządzie, przeciwko paktowi migracyjnemu, przeciwko Zielonemu Ładowi. Przeciwko zmianom traktatowym i to jest też stanowisko, które będzie zajmował prezydent. Oczywiście też chcę zwrócić uwagę, że kandydat na prezydenta Rafał Trzaskowski zapowiedział na przykład likwidację dodatku 800+ dla niepracujących Ukrainek w Polsce. Myślę, że Karol Nawrocki bez wahania podpisze taką ustawę.
No, zapowiadał też wprowadzenie chociażby takich przepisów, że w opiece medycznej to pierwszeństwo będą mieli Polacy. Rozumiem, że to nawiązanie do tego, że Ukraińcy nie będą traktowani tak samo jak Polacy, co wywołało bardzo wiele kontrowersji. Ja chciałem jeszcze z panem porozmawiać przez chwilę o tym, co się wydarzyło w Hadze, bo być może to jest najważniejsze wydarzenie tego półrocza, jeśli chodzi o polską prezydencję, chociaż to z prezydencją niewiele miało wspólnego. Natomiast był szczyt NATO. Szczyt bardzo specyficzny, bo niektórzy mówią, że to szczyt, w którym oddawano hołd Donaldowi Trumpowi.
No można tak odebrać. Donald Trump odniósł sukces, zmusił niejako państwa członkowskie sojuszu do większych wydatków na zbrojenia. One się podporządkowały, zrozumiały państwa zachodniej Europy, te główne przede wszystkim, że bez Stanów Zjednoczonych Europa jest i w najbliższych latach będzie bezbronna, jeśli chodzi o zagrożenie ze strony Rosji. To jest bardzo ważna zmiana. Te nawoływania do budowy alternatywnej obrony europejskiej okazały się, że nie są realizowane, bo nie mają one szans powodzenia. No to też wskazuje na to, że te stosunki ze Stanami Zjednoczonymi będą bliskie i jest wyraźne wsparcie dla polityki amerykańskiej, niejako wymuszone. Ale to też pokazuje, że polski rząd, który tak grał, że tu Unia Europejska, unijna obrona, jeżeli się Stany wycofają, że zostaliśmy też na boku. Ktoś inny przejął, to jest tym ogniwem ze Stanami Zjednoczonymi.
Bo kto inny, panie profesorze?
No to są te główne państwa, przede wszystkim Niemcy, które zadeklarowały wydatki na zbrojenia duże, które też zwróciłem uwagę po wizycie kanclerza Merca w gabinecie owalnym w Białym Domu, że prezydent Donald Trump powiedział, że nie wycofa wojsk amerykańskich z Niemiec. A przecież pamiętamy, 5 lat temu, jeszcze wtedy byłem ministrem, już zapowiedział wycofanie tych wojsk. I mieliśmy też nadzieję, że nasza, że te wojska częściowo przyjdą też do Polski. Czyli widzimy tu zmianę priorytetów z jakichś powodów. Zapewne podejrzewam, tam jest zobowiązanie Niemiec finansowania większego tych wojsk.
No to sami Niemcy obowiązują i mówią o tym, że to, że koniec z oszczędzaniem na armię, że to jest czas budowania wielkiej Bundeswehry.
No tak, ale zwróćmy jeszcze uwagę na politykę. Kanclerz Merz bezwarunkowo wsparł atak Izraela. Powiedział, że Izrael wykonuje brudną robotę. Atak na Iran, także atak amerykański. Więc to jest zmiana tej pozycji, czyli jest to zrozumienie, że Niemcy chcą być, muszą być sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. I oczywiście inwestowanie w obronę, rzeczywiście to do czego się zobowiązały, jeżeli zrealizują, to będzie najsilniejsza armia w Europie.
A jeżeli teraz Niemcy są najlepszym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych w Europie, a my chcemy być blisko Stanów Zjednoczonych, to rozumiem, że narracja antyniemiecka jest czymś, co nie sprzyja polskiej polityce zagranicznej.
No myślę, że my chcemy być blisko, ale nie mamy tych argumentów, bo jest jednym z ważnych, to widać z tego szczytu NATO, ważnych spoiw z Amerykanami są te wydatki. Mało tego, prezydent Donald Trump powiedział, ma nadzieję, że one będą realizowane w Stanach Zjednoczonych. No dobrze, my oczywiście kupujemy dużo w Stanach Zjednoczonych, bardzo dużo wydajemy na zbrojenia, no i uważamy, że to jest wystarczający powód dla tych naszych bliskich relacji i to, że Amerykanie będą tu obecni i będą nas bronić. Natomiast budżet Niemiec jest 7 razy większy od polskiego. Jeżeli oni będą wydawać też te 5% i robić zakupy, bo będą w Stanach Zjednoczonych, to ich wydatki będą tam znacznie większe. No będą znacznie większym partnerem i ważniejszym dla Stanów Zjednoczonych. Tu chodzi też o cła, o samochody, o Mercedesa i tak dalej, niż Polska. My musimy to zrozumieć. No po prostu spadamy w tej hierarchii.
No dobrze, ale co oznacza to zrozumienie? To oznacza, że musimy się do Niemiec Niemcy muszą być naszym partnerem, jeśli chodzi o politykę proamerykańską?
To oznacza, że ja definiuję tą sytuację Polski jako trudną w dziedzinie bezpieczeństwa. Oczywiście mamy bardzo złe stosunki z Rosją. Nie najlepsze z Ukrainą, bo te wszystkie zarzuty i tak dalej, żądanie ekshumacji, blokowanie produktów na granicy zboża. No i nie najlepsze z Niemcami ze względu na te problemy historyczne, reparacje i tak dalej. I te wszystkie państwa, ci nasi sąsiedzi są znacznie silniejsi od nas. I jesteśmy w złej sytuacji. Jedyną takim drogowskazem polskiej polityki zagranicznej powinna być poprawa sytuacji z Ukrainą i z Niemcami, żebyśmy byli partnerami, a nie robili sobie wbrew i rywalizowali. No niestety opinia publiczna to postrzega inaczej. Politycy wykorzystują te różne nastroje. No i buduje się taki mur wrogości. Zobaczmy, co się dzieje na granicy polsko-niemieckiej. Jakieś patrole, jakieś coś. Za to, że my wykonujemy porozumienia międzynarodowe i przyjmujemy te osoby, które na przykład mają prawo pobytu w Polsce, a nie w Niemczech. No to jest normalne działanie. Są budowane emocje. My, obawiam się, że my właśnie wykreujemy takie nastroje i będziemy w bardzo trudnej sytuacji.
Profesor Jacek Czaputawicz razem z nami w Radiu RMF 24 o polskiej polityce zagranicznej. Dziękujemy panie profesorze za to dzisiejsze spotkanie.
Dziękuję bardzo.